Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W pierwszym liście świętego Jana Apostoła czytamy następujące słowa. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, powyższe słowa umiłowanego ucznia Jezusa skierowane do pierwszych chrześcijan w Azji Mniejszej są krótkimi, ale jakże cennymi pouczeniami pod adresem dzieci, młodzieży i dorosłych. Wobec nich apostoł występuje jako prawdziwy kierownik duchowy, który dostosowuje się do potrzeb swoich penitentów. Obecne i najbliższe spotkania chciałbym właśnie poświęcić omówieniu kierownictwa duchowego konkretnych kategorii osób. Uwarunkowania wieku i powołania stawiają bowiem określone wymagania w tym zakresie. Zgodnie z Chrystusowym nakazem, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, szczególnie dzieci należałoby objąć gorliwym i kompetentnym kierownictwem duchowym. Wierzący rodzice, odpowiedzialni za ich duchowy rozwój, najpierw sami będą spełniać wobec nich posługę kierownictwa duchowego, a następnie w późniejszym wieku zachęcać będą do korzystania z niej u osób odpowiednio do tego przygotowanych. Najlepszym momentem do zapoczątkowania kierownictwa duchowego wobec dziecka jest przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. W Polsce niemal powszechna jest praktyka odprawiania 9 pierwszych piątków miesiąca, zwłaszcza przez dzieci, które niedawno były u pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej. Comiesięczna spowiedź stwarza najlepsze warunki do pokierowania rozwojem duchowym dziecka. Szkoda tylko, że w wielu przypadkach znaczna ilość dzieci przystępujących do spowiedzi pierwszopiątkowej powoduje, że odprawiana jest ona w pośpiechu i na ogół dość szablonowo. Dziecko zamiast wnikliwego zastanowienia się nad sobą poprzestaje na schematycznym rachunku sumienia zaczerpniętym z książeczki, do tego nierzadko odprawianym bezmyślnie. Jest jednak rzeczą poza wszelką dyskusją, że zarówno duszpasterze, jak i katecheci praktykę pierwszych piątków miesiąca powinni ze szczególną troską i gorliwością wykorzystać w celu wdrożenia dzieci do korzystania z kierownictwa duchowego. Ze względu na specyficzne cechy osobowości dziecka, praktykowane względem niego kierownictwo duchowe będzie miało za przedmiot nie tylko pielęgnowanie wrażliwego sumienia, ale przede wszystkim rozwijanie wrażliwości na miłującą obecność Boga i wyrabianie postawy ufności, wyrażającej się między innymi w modlitwie pełnej spontaniczności. Jednocześnie kierownik duchowy będzie starał się nauczyć dziecko samodyscypliny w pracy nad sobą, nie cofając się przed łagodnym, choć stanowczym stawianiem wymagań. Wszystko to ma się dokonywać w atmosferze życzliwości i dobroci, dalekiej jednak od pobłażliwości. W wyjaśnianiu różnych zagadnień odnośnie do wiary należy unikać abstrakcyjnych pojęć, lecz odwoływać się do wyobraźni i uczuć, pamiętając, że dziecko przywiązuje się nie do idei, lecz do osób. Z tego względu duże znaczenie ma stosowanie konkretnych, niezmyślonych przykładów zaczerpniętych z życia świętych, wśród których nie brak także ludzi bardzo młodych, jak święty Stanisław Kostka, święty Dominik Savio, święta Maria Goretti, błogosławiona Karolina Kuskówna, czy niedawno beatyfikowane dzieci z Fatimy, Hiacynta i Franciszek. Niemniej ważne jest kierownictwo duchowe wobec młodzieży, która staje wobec konieczności projektowania własnego życia, co, jak podkreślił Jan Paweł II w liście do młodych Parati Semper z 1985 roku, jest szczególnym bogactwem człowieka, dziewczyny czy chłopca. Wobec licznych egzystencjalnych pytań i wątpliwości, jakie zgłaszają ludzie młodzi pod adresem dorosłych, zadaniem kierownika duchowego będzie nie tyle udzielanie gotowych, autorytarnych odpowiedzi, co raczej towarzyszenie i pomoc w samodzielnym odkrywaniu dobra, prawdy i piękna. Ukierunkowanie na doświadczenie Boga jest bez wątpienia podstawowym przedmiotem kierownictwa duchowego młodzieży. Chodzi więc nie tylko o wyrabianie wrażliwości sumienia wobec licznych pokus młodości, zwłaszcza dotyczących sfery erotycznej, ale także o rozwój życia modlitwy rozumianej jako jedna z najgłębszych potrzeb człowieka – potrzeba miłości. Wydaje się, że duże znaczenie wychowawcze w tym zakresie ma praktykowanie modlitwy dziękczynienia i uwielbienia. Ponieważ cechą młodego wieku jest szczególna wrażliwość na bycie kochanym i pragnienie miłowania, dlatego w kierownictwie duchowym ten dynamizm należałoby otoczyć szczególną troską, prowadząc do doświadczenia Boga, który jest miłością. Także pierwsze burze uczuciowe młodych penitentów powinny znaleźć się w obszarze troski kierownika duchowego. Ważną sprawą w tej posłudze adresowanej do ludzi młodych jest pomoc w pracy nad sobą, w wyrabianiu charakteru, jak również budzenie poczucia własnej godności i szacunek wobec płci. To wymaga od kierownika duchowego, aby był dobrze zorientowany w odrębności psychicznej dziewcząt i chłopców, co w sposób zasadniczy rzutuje także na sferę religijności. O ile bowiem pobożność dziewcząt bardziej opiera się na uczuciowości, to w przypadku chłopców bazę stanowi poczucie honoru i pragnienie wzniosłych ideałów. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, to tylko niektóre najważniejsze aspekty kierownictwa duchowego dzieci i młodzieży. Problem jest jednak daleko bardziej złożony i delikatny. Wynika z tego, że w duchowej formacji dzieci i młodzieży nie wystarczy sama katecheza, chociażby najlepsza. Koniecznym jest dopełnienie, oprócz pełnego miłości wychowania ze strony rodziców, dopełnienie w postaci mądrego kierownictwa duchowego. Podsumowując dzisiejszą refleksję, chcę przypomnieć słowa Jana Pawła II, które wypowiedział do polskiej młodzieży 12 czerwca 1987 roku na Westerplatte. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych, mówił Ojciec Święty do młodzieży na Westerplatte. Szczęść Boże.